Czwarta niedziela Adwentu, pomyślałem sobie, że warto, żebyśmy się zastanowili nad nadzieją. Jakbym Ciebie tak zapytał dzisiaj, z zaskoczenia, jaka jest Twoja nadzieja? Na co liczysz? Po śmierci. Co tam się wydarzy? No, w świecie, w życiu to może być różne rzeczy, zależnie. Jak ktoś ma 10 lat, to pewnie trochę inaczej patrzy. Jak ma 50, to trochę inaczej. Jak ma 100, to jeszcze inaczej. Ale gdzieś tam pomiędzy pewnie my się też znajdujemy. Ale gdybym was tak zadał wam pytanie, na co liczysz po śmierci? Co tam się dalej będzie działo? Co ci się pojawia w głowie? Jaki obraz? Jaka obietnica Boża może? Jaka jest Twoja nadzieja? Na co oczekujesz? I chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na apostoła Pawła. Apostoł Paweł był taką bardzo szczególną osobą, bo tak naprawdę apostoł Paweł trochę ukształtował nasze zrozumienie nadziei. Oczywiście jestem przekonany, że to Duch Święty przez niego to ukształtował. To nie jest tak, że sam apostoł Paweł sobie wymyślał, że to go Duch Święty w tym prowadził, w tych rozmyślaniach. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj popatrzyli właśnie na życie apostoła Pawła i zobaczyli, jak ta nadzieja w nim się kształtowała, bo ona się kształtowała, co ciekawe. I chcę wam pokazać, dzisiaj mam nadzieję, że mi się to uda, zaczął od powrotu, że miał nadzieję, że Pan Jezus powróci. Potem z pewnych przyczyn zaczął się coraz bardziej skupiać na zmartwychwstaniu ciał, a potem jeszcze taki trzeci element mu się pojawił, to co prawdopodobnie wam się wyświetliło, chociaż zaraz sprawdzimy, czy to prawda, ale takie jest moje domniemanie, że kiedy wam zapytałem o waszą nadzieję, to tak zwane niebo wam się pojawiło, że będziemy w niebie z Jezusem. Czyli u apostoła Pawła najpierw był powrót Jezusa, potem zmartwychwstanie ciał, a potem niebo. Komu pierwsze niebo przyszło do głowy? Dobra, a komu przyszedł powrót Jezusa? Dobra, a komu przyszło zmartwychwstanie ciał? To jakoś tak, jakoś tak powiedzmy, że 60 do 40 dla nieba, a 40 dla powrotu Chrystusa. No dobrze, słuchajcie, to popatrzmy na tą nadzieję apostoła Pawła i mam nadzieję, kiedy będziemy myśleć o tej nadziei apostoła Pawła i będziemy patrzeć na to, jak ta nadzieja się kształtowała, znowu podkreślę, pod wpływem Ducha Świętego niewątpliwie, chciałbym nas zachęcić do takiej jednej prostej myśli. Niezależnie od tego, znaczy wszystkie te elementy są biblijne, więc wszystkie te elementy są nam potrzebne. Wszystkie te elementy są nam potrzebne. Ale chciałbym nas zachęcić do tego, żeby te elementy nas pobudzały do uwielbienia, żeby te elementy pobudzały nas do wdzięczności. Po co? Żebyśmy byli gotowi. Żebyśmy byli gotowi na ten dzień. Czy to będzie dzień naszej śmierci, czy to będzie dzień powrotu Chrystusa w chwale, do którego jeszcze może będzie nam doczekać dane. Ale żebyśmy byli na ten dzień gotowi, bo to jest bardzo ważna biblijna zasada. Masz być gotowy na ten dzień. I właśnie nadzieja sprawia, że pomimo zniechęcenia, że pomimo tego, że nam się czasem nie chce wstać, pomimo tego, że nam brzydkie słowa przychodzą do głowy, pomimo tego, że jest nam niedobrze, bo właśnie chorujemy, pomimo tego, że się z kimś pokłóciliśmy, mamy serdecznie wszystkiego dosyć, to ta nadzieja, która jednak jest w nas, w naszym sercu, zapisana przez Boga, przez Boże Słowo, przez lekturę, przez modlitwę, ona sprawia, że to wszystko się odkręca. I sprawia, że jednak przezwyciężamy te wszystkie codzienne, zwykłe, niedobre, niszczące myśli, beznadzieje, zniechęcenie, zdołowanie i patrzymy w górę. Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy patrzyli w górę, żebyśmy wiedzieli, ku czemu mamy patrzeć, żeby te obrazy biblijne były w nas, żeby nie były czymś, co nam się gubi, ale były czymś, co po prostu jest poukładane i co nas trzyma właśnie w takich chwilach, kiedy tego trzymania bardzo mocno potrzebujemy. A więc spójrzmy dzisiaj na apostoła Pawła. Dzisiaj to wszystko zaczyna. Zaczyna się w Dziejach Apostolskich, 9 rozdział, gdzie czytamy o jego nawróceniu. I nie inaczej jest z nami, słuchajcie. Nigdzie indziej to się zacząć nie może, jak w chwili nawrócenia. Jeśli nie jesteś nawrócony, wybacz, ale no twoja, ta nadzieja chrześcijańska ciebie nie dotyczy. No nie dotyczy ciebie. To dotyczy ciebie raczej potępienie, o którym mówi Pismo Święte. Więc wszystko się musi rozpocząć od nawrócenia. Czytamy tak. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: Kto jesteś, Panie? A on: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań i idź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ani nikogo nie widzieli. Podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. Przez 3 dni nie widział i nie jadł i nie pił. Co się wydarzyło? Apostoł Paweł był przekonany, że zmarł. Wredny heretyk, parszywy, który zmarł, objawia mu się jako żywy, jako zmartwychwstały. Okazało się, że to, co mówił, że zmartwychwstanie, myślę, że apostoł Paweł był przekonany, że to było oszustwo i bujda, to, co mówili apostołowie, że on zmartwychwstał. Nie wierzył im, bo gdyby im wierzył, to by został chrześcijaninem. Nie wierzył im. I nagle okazuje się, że ten Jezus, którego on gnębił, którego on niszczył, Kościół jego niszczył, z gorliwości dla Jahwe, z gorliwości dla Boga, nagle się okazuje, że on jednak zmartwychwstał. Że on jednak zmartwychwstał i że mu się objawił i że jednak to on ma rację, a nie apostoł Paweł. Myślę, że to jest jedna z trudniejszych lekcji, tak a propos, z których myślę często właśnie ludzie się nie nawracają, bo muszą przyznać, że to nie oni mają rację, ale to Bóg ma rację, to Biblia ma rację. Jest to trudne. Ale pierwsza rzecz, która się wydarzyła, apostoł Paweł spotkał zmartwychwstałego Jezusa. Apostoł Paweł spotkał zmartwychwstałego Jezusa. A więc już pojawia się pewna nadzieja. Kto zmartwychwstał? Jezus zmartwychwstał. A więc zmartwychwstanie jest. A więc jest coś dalej. A więc ktoś przezwyciężył śmierć. A więc coś bardzo ważnego nastąpiło. I to już przy samym nawróceniu. Nie wiem, czy tak samo jest przy waszym nawróceniu, czy ten element się pojawił. Bo różne elementy się przy nawróceniu mogą pojawiać. Może być po prostu to, że się pogodziłem, czy pogodziłam z Bogiem, wybaczenie grzechów, śmierć na krzyżu. Być może te rzeczy były ważniejsze, ale z drugiej strony nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie zmartwychwstanie, gdyby nie to, że Chrystus jest tym, który przezwyciężył śmierć. I to się rozpoczyna już tak naprawdę, można powiedzieć, przy nawróceniu. Ten ktoś, w kim ja mam nadzieję, ten ktoś, komu zaufałem, jest tym, który zmartwychwstał, który przezwyciężył śmierć. I to jest sam początek apostoła Pawła. Co się dzieje dalej? Trochę lat mija, bo to nawrócenie apostoła Pawła to był 33 mniej więcej rok, być może 34. I potem, słuchajcie, spotykamy go w 50 roku, czyli minęło 14 lat życia apostoła Pawła. Te pierwsze lata różne rzeczy tam się działy, trochę taki jeszcze był wycofany, gdzieś w Arabii siedział, nie do końca wiemy, co się z nim wydarzyło, ale potem wiemy, że Barnaba po niego posłał, przyjechał, wziął go do Antiochii i z Antiochii apostoł Paweł zaczął misję chrześcijańską i w 50 roku Paweł pisze z Koryntu pierwszy list do Tesaloniczan i popatrzcie na nadzieję apostoła Pawła w tym pierwszym liście do Tesaloniczan. Pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział i 9 i 10 werset. Pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, 9 i 10 werset. On tutaj zachęca Tesaloniczan, że są ludźmi pobożnymi, gorliwymi i mówi do nich tak. O ludziach, którzy potwierdzają ich dobre świadectwo. Mówi tak. Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Czyli na razie tu jeszcze żadnej nadziei nie ma. Po prostu odwrócili się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Ale uwaga. I oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. A więc zwróćcie uwagę, jaka jest nadzieja apostoła Pawła, jaka ma być nadzieja nasza, jaka ma być nadzieja Tesaloniczan, oczekiwać Syna z niebios, Jezusa, którego On wzbudził z martwych. I co zrobił ten Jezus? Ocalił nas przed nadchodzącym gniewem Bożym. A więc gniew Boży nadchodzi, ale jest ocalenie. Nie wiem, czy pamiętacie ten obraz Starego Testamentu, kiedy gniew Boży nadchodził nad Egipcjan, ale też było ocalenie. Gdzie było ocalenie? W tych domach, których drzwia były pomazane krwią baranka. I zobaczcie, że to jest ten sam obraz. Oczywiście on dotyczy przyszłości. Oczywiście to jest oparte na proroctwach Starego Testamentu dotyczących przyszłości, ale obraz jest ten sam. Gniew Boży nadchodzi na ten świat, już nie wchodząc w szczegóły dlaczego, ale po prostu nadchodzi. Gniew Boży nadchodzi, ale jest ocalenie. I to ocalenie jest w Jezusie. To ocalenie jest w Jezusie. I dalej czwarty rozdział, 13-18. Bardzo ciekawe słowa w tym pierwszym liście do Tesaloniczan. Oni ciągle czekają na powrót Chrystusa. 15 lat mija, ale myślą, to już długo nie potrwa. Dlaczego tak myślą? No bo przede wszystkim żyją tymi obietnicami, które Pan Jezus zostawił, że przyjdzie powtórnie. Cała reszta gdzieś tam się gubi. To jest dla nich najważniejsza rzecz. Czekają, że to długo nie potrwa. I teraz popatrzcie, ale co się dzieje? Pierwsi ludzie zaczynają umierać. Pierwsi bracia, pierwsze siostry, które się nawróciły, zaczynają umierać. I teraz pytanie, co z nimi, skoro nie doczekali? Czy jest jakaś nadzieja dla tych chrześcijan, którzy zmarli, nie doczekawszy przyjścia Chrystusa? No może dla nas takie egzotyczne pytanie, ale dla nich wcale nie egzotyczne. Dla nich to była konkretna rzecz. Czekamy na powrót Chrystusa, no ale co się dzieje, jak ktoś nie doczeka, bo umrze? No i apostoł Paweł mówi tak. 4 rozdział od 13 wersetu. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Czyli nie jesteśmy tacy jak inni, którzy nie mają nadziei. My mamy nadzieję. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim, czy przyprowadzi z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana. Zwróćcie uwagę, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, gdzie apostoł Paweł ewidentnie myśli, że będzie w tej grupie. Tak? My, którzy pozostaniemy. On zakłada, że on jeszcze doczeka. Tutaj w tym 50. roku naszej ery on ciągle jeszcze zakłada, że on doczeka do powrotu Chrystusa. My, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Czyli to nie będzie tak, że my spotkamy Jezusa, a ci, którzy umarli, no to nie wiem, Pan Jezus sobie po 2000 lat może o nich przypomni i mówi, no dobra, chodźcie chłopaki, wy też. No nie, tak nie będzie. My, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąbi Bożej zstąpi z nieba, Pan Jezus zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, czyli ci wszyscy święci, którzy zmarli, dołączą do Pana Jezusa, potem my na ziemi, ci my na ziemi, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach, w powietrze na przywitanie czy na spotkanie Pana i tak na zawsze będziemy z Panem. Czyli będziemy razem. Kiedy Pan Jezus powróci na ziemię, wszyscy się połączą. Wszyscy będą jedną grupą i będą razem z Panem, kiedy Pan Jezus powróci. Dlatego pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. A więc widzimy, że Paweł czeka przede wszystkim na powrót Chrystusa. Mówi, nie martwcie się, ci, którzy umrą, też będą z wami. I dalej w 5 rozdziale od 1 do 11 mówi o oczekiwaniu, o tym, jak oczekiwać tego przyjścia Pańskiego. I myślę sobie, że to też jest bardzo ważna nauka dla nas. Właśnie w kontekście nadziei, jaką my jako chrześcijanie mamy. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie, uwaga, jak złodziej w nocy. Co to oznacza? To znaczy, że nie ma sensu o czasach i porach pisać, bo sami wiecie, że się nie dowiecie. To jest bardzo ważne. Zawsze są jacyś chrześcijanie, którzy biorą Biblię i stwierdzają z miłości do matematyki, że tam musi być na pewno ukryta jakaś wskazówka na to, kiedy Pan Jezus przyjdzie. I biorą jakiś przelicznik, dzień za 1000 lat, potem coś tam pomnożą, 70 tygodni, minus 5, plus 14, razy 7, bo przecież tydzień ma 7 dni, potem do tego jeszcze liczbę 11 dodadzą, bo to jest 12 minus 1, potem oczywiście 134 tysiące, ale podzielone przez 5 i wychodzi, że kiedy? Pojutrze. Tak? No niestety, powiem wam, jak patrzymy na historię Kościoła, zawsze tacy ludzie byli. Zawsze. W każdym pokoleniu. Dzisiaj ich też nie brakuje. Ostatnio był taki gościu z jakiegoś tam radio, coś tam, na jakiś 2012 rok, już nie pamiętam, czy 2014 tam wyliczał. No generalnie zawsze się tacy pojawiają, na 2000 rok wyliczali. Ja już nie chcę mówić o różnych innych dziwnych kościołach, tak, typu Świadkowie Jehowy, to nie, no, w sensie wyznanie, no nie kościół. Kiedyś też adwentyści wyliczali na 1800, już nie pamiętam, 64 rok. Także generalnie byśmy tak sobie spojrzeli w historię, zawsze ludzie kombinują. Tu jest uczciwie napisane, kochani, o czasach i porach bracia, nie ma potrzeby do was pisać, bo co? Sami wiecie, że nie wiecie. Przyjdzie jak złodziej w nocy. Czyli trzeba być gotowym, a nie wyliczać. Bardzo prosta myśl. Masz być gotowy, a nie wyliczać. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę przemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Dlaczego? Bo czekacie, a nie dlatego, że wyliczyliście. To są dwie różne rzeczy. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, czyli czuwajmy, innymi słowy, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. Czyli chodzi o to, że mamy żyć czuwając. Nie jak ludzie, którzy nie wiedzą o powrocie Chrystusa. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei i zbawienia, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tutaj jest echo tego pierwszego rozdziału, gdzie jest powiedziane, że Chrystus nas ocalił od nadchodzącego gniewu Bożego, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Tutaj to śpimy jest synonimem śmierci, tak jak jest synonimem śmierci w 4 rozdziale, 14 wersecie. Innymi słowy, czy żyjemy, kiedy Chrystus powróci, czy już jesteśmy zmarłymi, kiedy Chrystus powraca, On i tak umarł za nas, abyśmy razem z Nim byli. On i tak jest naszym Zbawicielem, ale mamy być tymi, którzy doczekali do Jego przyjścia, czyli albo zmarli w oczekiwaniu i w nadziei i w wierze, albo doczekali, kiedy On przyjdzie w wierze i w nadziei Jego powrotu. A więc mamy być gotowi, w skrócie, mamy być gotowi, mamy myśleć o tym, mamy sobie nie odpuszczać, mamy nie myśleć, a z tym chrześcijaństwem to tak nie wiadomo jak jest. Nie, mamy przychodzić do wieczerzy pańskiej, przystępować do stołu pańskiego, wyznawać swoje grzechy i trwać przy Chrystusie. To jest nasze zadanie. A więc powrót Chrystusa. Czy ten powrót Chrystusa jest gdzieś w tobie? Czy czekasz na ten powrót Chrystusa? Czy ten powrót Chrystusa cię pionizuje jakoś? No powinien. Myślę, że taka jest lekcja z tego pierwszego listu do Tesaloniczan. Potem mamy drugi list do Tesaloniczan, rok później napisany, w 51 roku. I tutaj w 1:4 jest już napisane, że są uciskani przez niewierzących Żydów. Oni się mogli bardzo niepokoić tym. Ale z drugiej strony drugi rozdział, drugi werset jest powiedziane, że wzrasta entuzjazm dla Dnia Pańskiego i stąd niektórzy zaczęli nauczać, że Pan już wrócił. Może jeszcze u nas w Tesalonikach go nie ma, ale pewnie w Jerozolimie już jest. A jakiś tam brat może mówił, że jeszcze w jakimś innym zborze go widział. No wtedy nie było telefonów, wtedy nie było, wiecie, nie było telewizji, nie było YouTube'a, internetu, więc łatwiej było takie plotki rozsiewać i ludzie zaczynali w to wierzyć, że no może rzeczywiście u nas Tesaloniczan Pana Jezusa jeszcze nie ma, ale kto wie, może już jest w Jerozolimie. No i apostoł Paweł musiał studzić te dziwne takie właśnie, one pewnie wynikały z gorliwości, ale były nieprawdziwe. Właśnie takie nauczanie. No i generalnie w pierwszym rozdziale może w drugim, przeczytam drugi rozdział 1:12, gdzie jest powiedziane o tym, że musi przyjść przeciwnik. Nie wiem, czy tutaj będzie. Będzie, bardzo mnie to cieszy. Musi coś się wydarzyć, zanim przyjdzie Pan Jezus. Jedna rzecz się musi wydarzyć, o tej jednej rzeczy apostoł Paweł uczy. Mówi tak. Co zaś się tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał dzień Pański, bo nie nastał. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czyli co się musiało wydarzyć? W świątyni Bożej musiał zasiąść przeciwnik. I teraz uwaga. Kiedy ten list był pisany? W roku 51. Kiedy świątynia w Jerozolimie została zniszczona? Kto wie? W roku 70. Czyli teraz jedno z trudniejszych pytań, które gdzieś tam przed nami stoi jako chrześcijanami, czy apostoł Paweł po prostu zapowiadał wydarzenia roku 70, które się faktycznie odbyły. Przyszli Rzymianie, zrównali z ziemią i generalnie, już tam no to różne te opisy są tej świątyni, ale faktycznie przeciwnik, czyli jakiś tam urzędnik cesarski zasiadł w tej świątyni Bożej. I teraz pytanie, czy to jest całe spełnienie tego proroctwa, czy nie całe? No i to jest dobre pytanie. I na to pytanie nie mam jednoznacznej odpowiedzi, chociaż wam za chwilę podpowiem, ale doczytajmy dalej. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje? Tak, że się objawi dopiero we właściwym czasie. Ja od razu powiem, nie wiem, co go powstrzymuje. Nieraz się zastanawiałem nad tym wersetem, nie powiem wam. Ale apostoł Paweł ewidentnie wiedział. I co ciekawe, oni też wiedzieli. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten, który go teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. No, no na to, że Pan Jezus, ale dlaczego? Nie mamy jakichś dużo danych na ten temat. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Ewidentnie chodzi o Antychrysta, o którym też dowiadujemy się z innych różnych listów. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów, wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy nie mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Nie jest to proste, tak jak powiedziałem, w roku 70 świątynia została zniszczona i wygląda na to, że w momencie, kiedy świątynia została zniszczona, spełniło się na 100% to, co było zapowiedziane przez Pana Jezusa, bo Pan Jezus zapowiedział zniszczenie świątyni i zapowiedział, że ta świątynia zostanie, można powiedzieć, zhańbiona. I to faktycznie nastąpiło. Teraz pytanie brzmi, czy to jest wszystko. Generalnie większość chrześcijan jednak mówi, że to jest pewien obraz, że w świątynię zasądzi... Dlaczego tak chrześcijanie mówią? No bo 2000 lat minęło. I się zastanawiamy, czy to już wszystko, czy po prostu jak świątynia została zniszczona w roku 70, to już wszystko w zasadzie się spełniło do momentu, żeby Pan Jezus przyszedł, czy coś jeszcze się musi spełnić. I nie jest to oczywiste. Też często się ludzie zastanawiają, ale jak to z tą świątynią? Generalnie są takie dwie szkoły. Jedna szkoła twierdzi, że świątynia żydowska literalnie musi być odbudowana, żeby ten antychryst w niej znowu zasiadł, czego moim zdaniem apostoł Paweł na pewno nawet sobie nie wyobrażał, bo za jego czasów jeszcze ta świątynia stała pierwsza przecież. Więc wymyślać, że on tam jeszcze sobie wyobrażał nową świątynię, to moim zdaniem jest za dużo dopisywanie do apostoła Pawła. A inni mówią, że świątynia oznacza po prostu Kościół. My jesteśmy dzisiaj świątynią. Czyli innymi słowy, antychryst będzie jakimś przywódcą kościelnym, który popchnie Kościół do odstępstwa. No i powiem szczerze, mi się wydaje to bardziej biblijne niż ta koncepcja literalnej świątyni odbudowanej, chociaż wiem, że dla wielu chrześcijan ta koncepcja literalnej odbudowanej świątyni jest bardzo atrakcyjna, ale no mówię, każdy może to interpretować tak, jak uważa za właściwe. W każdym razie, jakby na to nie patrzył, wydaje mi się, że na Antychrysta jeszcze musimy czekać. Tak mi się wydaje, że on jeszcze powinien przyjść. Chociaż już w 70 roku jakoś to się spełniło. I tutaj mówię, dyskusja jakaś jest. Czy musimy, kiedy myślimy o powrocie Chrystusa, o tym pamiętać? Myślę, że warto o tym pamiętać w tym sensie, że powrót Chrystusa to nie jest tylko chwała przyjścia Pana Jezusa, ale niestety, patrząc na niektóre fragmenty biblijne, powinniśmy się również spodziewać tego, że będzie przeciwnik, który będzie po prostu próbował tym światem zawładnąć. No i tyle. I to jest takie mało fajne spojrzenie na to, na co czekamy, ale niestety na to też powinniśmy czekać. To nie oznacza, że mamy się temu poddawać biernie, bo to jest czasami taka chrześcijańska postawa, no to niech nas biją, jak już mają nas bić. No nie o to chodzi. Ale z drugiej strony myślę sobie, że bądźmy czujni. Bądźmy czujni, bo no bo właśnie, bo ktoś taki jest zapowiadany w Piśmie Świętym. Ktoś taki po prostu jest w Piśmie Świętym zapowiadany. Dobrze, w 56 roku mijają następne 5 lat i pisze z Efezu tym razem apostoł Paweł pierwszy list do Koryntian. I chciałem, żebyśmy spojrzeli na ten pierwszy list do Koryntian, bo tam się pojawia nowy wątek. Już nie tylko powrót Chrystusa, ale coś znacznie więcej. I co? I zaczniemy od 1:8. 1 Koryntian 1:8. Tu pewne wątki cały czas tej nadziei apostoła Pawła się pojawiają te same, ale pojawiają się nowe. 1:8 czytamy tak. Który też utwierdzi was aż do końca tak, iż będziecie bez nagany, kiedy w dniu przyjścia naszego, w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. W dniu Pana, w dniu Pańskim. Ten dzień Pański się pojawia. On cały czas chce, żeby na ten dzień Pański ci ludzie, których On nawrócił, byli gotowi, żeby nie stracili wiary, żeby dotrwali, żeby się nie dali zniechęcić. I żeby rzeczywiście ten Kościół tego Chrystusa przywitał. Przywitał. Ci wszyscy ludzie, których On nawracał. Dalej, to ciekawe, w 4:8 jest taki inny wątek. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. A wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Innymi słowy, nie bądźcie tacy szybcy w ocenianiu, kto jest jaki, bo kiedy to się ostatecznie rozstrzygnie? Kiedy przyjdzie Pan. Kiedy przyjdzie Pan. A więc powstrzymujmy się od pewnych sądów zbyt pochopnie, bo nie wiemy, bo to jeszcze nie koniec. Dopiero jak Pan przyjdzie, wtedy się wszystko rozstrzygnie. Dalej 5:5. Tu w kontekście napominania w zborze mamy człowieka, który żyje bardzo, bardzo bezbożnie, ale wyznaje wiarę. No i co mówi apostoł Paweł? Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Innymi słowy mówi, no zaleca taką terapię szokową. Wyrzućcie go spośród siebie. Po co? Żeby się opamiętał, oprzytomniał, żeby przestał kuleć na dwie strony i żeby jego duch był w dzień Pański gdzie? Po właściwej stronie. Żeby był zbawiony. To tak czasami jak, no nie wiem, różne to dzisiaj nie wolno takich pedagogik stosować szokowych, ale widać apostoł Paweł jednak uważał, że czasami taka szokowa terapia może być przydatna i że jest przestrzeń też na taką terapię szokową. Natomiast w 6 rozdziale, 14 werset, uwaga, coś ważnego, ciekawy jestem, czy zauważycie, co się zmieniło, kiedy mówi apostoł Paweł o zmartwychwstaniu. Ten zmartwychwstanie za chwilę przyjdzie. Potężny cały rozdział 15 1 Koryntian będzie mówić o zmartwychwstaniu. Ale tutaj w 6 rozdziale, 14 wersecie apostoł Paweł mówi tak. A Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją. Pamiętacie Tesaloniczan? Gdzie apostoł Paweł, w jakiej grupie apostoł Paweł Tesaloniczan się widział. Tych, którzy doczekają. A tutaj w 1 Koryntian w jakiej grupie się widzi? Tych, którzy będą wskrzeszeni. Czyli zobaczcie, on jakby już trochę stracił nadzieję na to, że doczeka. 6 lat minęło, w 1 Tesaloniczan jeszcze jest przekonany, że ja będę w tym pokoleniu, które doczeka. A w 56 roku już sobie myśli, ja to pewnie będę tym, który będzie wskrzeszony. Znaczy, nadzieja jest ta sama, bo czy będę wskrzeszony, czy doczekam, i tak będę z Jezusem, o czym tu nie ma żadnej wątpliwości. Ale jakby jego osobista nadzieja, że doczeka, zmieniła się. Powiem wam, że ja też, jeszcze jak się nawracałem, to miałem taką nadzieję, że doczekam. Dzisiaj raczej mam nadzieję, że i mnie Pan Jezus wskrzesi. Nie wiem, jak jest z wami, jaką macie nadzieję, czy bardziej, że doczekacie, czy bardziej, że was wskrzesi Pan Jezus, jak powróci. Ale widzimy tą zmianę. Widzimy tą zmianę. I to jest dosyć ciekawe, że o ile w tych listach Tesaloniczan jego głównym ośrodkiem nadziei jest powrót Chrystusa, to 5 lat mija i w liście do Koryntian, co jest jego główną nadzieją? Wskrzeszenie, zmartwychwstanie. I on to tutaj tylko zapowiada w tym 6 rozdziale. I teraz przechodzimy do 15 rozdziału. I w tym 15 rozdziale cały 15 rozdział jest na temat jaki? Powrotu Chrystusa? No nie. Zmartwychwstania. Zmartwychwstania. Dlaczego? Bo jak apostoł Paweł sobie to poukładał gdzieś tam w głowie, że pewnie nie doczekam, to co go bardziej interesuje? Powrót Chrystusa czy zmartwychwstanie? No zmartwychwstanie. Nie wiem, jak on to z Duchem Świętym pozałatwiał, co mu tam Duch Święty poobjawiał, ale ewidentnie mu poobjawiał, bo 15 rozdział cały dotyczy zmartwychwstania. Właśnie tej kolejnej części naszej nadziei chrześcijańskiej. Najpierw powrót Chrystusa, ale druga rzecz, jak nie doczekamy, no to zmartwychwstanie. To zmartwychwstanie. I tutaj, słuchajcie, wszystko zaczyna się oczywiście od tego, że w 12 wersecie apostoł Paweł mówi, że Koryntianie nie wierzą w zmartwychwstanie, co go denerwuje. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? No jak? Jak możecie? No jak to jest możliwe w ogóle? I potem im mówi, nie będę teraz, możecie sobie cały list do Koryntian 15 rozdział przeczytać, ja nie będę go całego czytał, bo to by był temat potężny. Natomiast chciałbym kilka rzeczy pokazać. 23, 24 werset mówi tak. Jak będziemy ożywieni? Jak będziemy wskrzeszeni? Mówi, każdy w swoim porządku. Jako pierwszy Chrystus, to się już wydarzyło, on jest pierwszym owocą, on jest zapowiedzią pierwszych zbiorów, pierwociną, jak mówi wcześniej. Potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia, potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Czyli mówi, nie bójcie się, kiedy Chrystus powróci, ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia, również zostaną wskrzeszeni z martwych. I wtedy odda całą zwierzchność oraz władzę i moc Bogu Ojcu. Dalej w 51-53 mówi o tym samym momencie i mówi jeszcze też o pewnych cechach naszego ciała. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, chociaż część z nas na pewno umrze, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili w oka mgnieniu na odgłos trąby ostatecznej, trąba zabrzmi, umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni. To jest bardzo ważne. Czekamy na nowe ciało, ciało, które już nie jest skażone grzechem. To jest ciało na wzór zmartwychwstałego ciała Jezusa Chrystusa. Myślę, że to jest bardzo ważne, że to będzie czymś nowym. Będzie dalej ciałem fizycznym, ale jakąś nową fizycznością. A my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. Będzie to jakieś nowe, nieśmiertelne ciało fizyczne. Nie wiem do końca, jak to będzie działać. Na szczęście nie muszę, ale tak będzie. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Innymi słowy, rzeczywiście, wtedy już nie tylko Chrystus, Jego zwycięstwo nad śmiercią w Jego ciele będzie udowodnione, że On zwyciężył, bo On zmartwychwstał, ale Jego zwycięstwem, czy dowodem Jego zwycięstwa również będą przemienione nasze ciała, które już nie będą skażone, ale będą nieśmiertelne. Na wzór Jego ciała, które wywalczył swoim zwycięstwem nad grzechem. I my również takie ciała otrzymamy. I kończy się cały ten list takim wezwaniem, 16 rozdział, 22 werset. Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Maranata, Panie przyjdź. Panie przyjdź. Wezwanie. Ja ciągle chcę, żebyś przyszedł, Panie Jezu. Cały czas czekam. Bo co prawda liczę bardziej na to, że będę tym, który zostanie wskrzeszony. Cały czas czekam. Przyjście jest jedną wielką nadzieją, podstawową nadzieją chrześcijańską. Zmartwychwstanie ciał, drugą wielką, można powiedzieć, nadzieją chrześcijańską. No i w końcu, słuchajcie, trzecia część. Można by zapytać, no dobra, wierzę, że Pan Jezus powróci, wierzę, że mnie wskrzesi, ale jak umrę, to pomiędzy moją śmiercią a wskrzeszeniem też warto zadać pytanie, co się dzieje? Zgodzicie się? Co się ze mną dzieje pomiędzy śmiercią a wskrzeszeniem? No i pojawia się list do Filipian i w liście do Filipian po kilku latach, a konkretnie to jest rok 62, czyli mija kolejnych 6 lat, dowiadujemy się, apostoł Paweł nam trochę mówi o tym, co się dzieje pomiędzy wskrzeszeniem, zmartwychwstaniem, a naszą śmiercią. Także otwórzmy list do Filipian. Tak a propos dodam, że tych znaków nadziei, czy tych wersetów o nadziei jest więcej oczywiście u apostoła Pawła, ale wszystkich na jednym kazaniu się nie uda przeczytać. Także to są te najważniejsze. 1:6. Co mówi do Filipian apostoł Paweł? Mówi, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił jak długo? Aż do dnia Chrystusa Jezusa. Czyli apostoł Paweł ma pewność taką, że Bóg, który wziął pod kontrolę życie Filipian, troszczy się o nich, opiekuje się nimi. Opiekuje się do czego? Aż do końca. Gdzie jest ten koniec? Tym końcem jest dzień Chrystusa Jezusa. Dalej, 1:10. Modli się o to, aby umieli odróżniać to, co słuszne od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany. Na co? Na dzień Chrystusowy. Na dzień Chrystusowy. Pełni owocu i sprawiedliwości przez Jezusa ku chwale i czci Boga. I 1:23, taki bardzo ciekawy werset. Może zacznę od 21. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Apostole Pawle, dlaczego śmierć jest zyskiem dla ciebie? A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. I teraz uwaga. Dlaczego go pociąga śmierć? Co jest takiego fajnego w śmierci? Nic fajnego nie ma w śmierci. No dlaczego mówi, że go pociąga śmierć? Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem. I być z Chrystusem. Popatrzcie, on widzi jakoś, że po śmierci nie będzie w jakiejś czarnej dziurze, nie będzie w jakimś śnie, tylko co się będzie działo? Będzie z Chrystusem. Będzie z Chrystusem. I możemy dyskutować, jak on będzie z Chrystusem, skoro nie ma ciała. Nie wiem jak. Przed Bożym tronem jakoś będzie. To jakbyśmy zobaczyli Księgę Objawienia. O objawieniu dzisiaj nie mówię, bo mówię tylko o apostole Pawle. Ale generalnie on wie, że jakoś będzie z Chrystusem. On wie, że to jest jakiś etap przejściowy, bo jego ostatecznym dniem, na który czeka, to jest dzień, kiedy będzie wskrzeszony z martwych. I tutaj zwrócę uwagę, że my się gubimy. My bardzo często ten dzień wskrzeszenia, zmartwychwstania gdzieś nam się gubi. Pójdę do nieba, do Jezusa. No okej, ale ciała nie masz. A poza tym, a co dalej z ziemią? O tym jeszcze dzisiaj będę mówił. Czyli jakoś, no to jest najbliższe nam. Może dlatego, że te 2000 lat mija i to jest taka najbliższa perspektywa dla nas. Co się dzieje po śmierci? Jestem z Chrystusem. Ale to nie wszystko. Pamiętajcie. Jak to się zaczęło? Od powrotu Chrystusa. Co się później pojawiło? Zmartwychwstanie ciał. I dopiero jako trzeci taki element dopełniający tą nadzieję chrześcijańską u apostoła Pawła się pojawia to, co się dzieje po śmierci. Jestem z Chrystusem. Już czekam na dopełnienie tego planu przy Chrystusie. I te wszystkie trzy elementy są bardzo ważne, bo gdybyśmy nie mieli tych trzech elementów, to byśmy nie widzieli całości tego, na co czekamy. Na całość tego czekamy. Ale nie gubmy tych dwóch pierwszych tylko dlatego, że po prostu fajnie jest być z Chrystusem. Fajnie jest być z Chrystusem po śmierci, ale myślę, że te pozostałe elementy są również bardzo, bardzo ważne i powinniśmy o nich również pamiętać. Ale z drugiej strony, dlatego się mamy nie bać śmierci. Dlaczego mamy się nie bać śmierci? Bo będziemy z Chrystusem. Cokolwiek to oznacza, nie wiem do końca, co to oznacza, jak będziemy. Myślę, że gdzieś przed Bożym tronem będziemy. Po prostu, będziemy czekać. Jeszcze raz w tym liście do Filipian, 3:14, coś bardzo podobnego apostoł Paweł mówi. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, tam w niebie. Jeszcze nie, że powrót, ale jakby on już widzi, że tam z Chrystusem, Chrystus króluje w niebie, ja tam z Nim jakoś będę po śmierci, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. A więc celem jest niebo raczej niż powrót, spotkanie z Jezusem po śmierci, oczywiście w oczekiwaniu na zmartwychwstanie, niż od razu nowa rzeczywistość po Jego powrocie. I 3:20-21, nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd, ale uwaga, żeby ktoś nie myślał, że to jest koniec. Skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko podać sobie może. Pamiętajcie, w niebie mamy ojczyznę, ale ta ojczyzna jest, można powiedzieć, na dziś, bo ostatecznie Chrystus powróci i wszystko będzie Chrystusowe. I wszystko będzie Chrystusowe. I na to czekamy, a nie tylko na to, żeby być w niebie z Jezusem. I chciałbym zakończyć ostatnim listem apostoła Pawła, 67 rok, czyli niewiele tego czasu minęło, chociaż trochę, 5 lat znowu minęło od czasu listu do Filipian. Ostatni list. Większość ludzi mówi, że to jest list na kilka miesięcy przed śmiercią, góra. Może na miesiąc przed śmiercią. Drugi list do Tymoteusza, taki jego duchowy testament. I w tym drugim liście znowu pojawia się nadzieja. To jest taka trochę nadzieja przez mrok. Jakbyśmy spojrzeli na moment służby pana apostoła Pawła w tym momencie, to jest taki ponury moment. Ludzie odchodzą od niego, jest sam, jest chory. Jest mu smutno. To nie jest fajny moment w jego życiu. On nie odchodzi, wiecie, z taką satysfakcją, że leży sobie na łóżku, a tutaj wszyscy przychodzą, mówią: apostole Pawle, jak my jesteśmy wdzięczni Tobie, że założyłeś nasz zbór a my jesteśmy ze zboru, który założył zbór, który Ty założyłeś. No nie, to nie było tak. On siedzi w więzieniu, patrzy tak trochę przez wiarę na tą rzeczywistość, bo ta rzeczywistość fajnie nie wygląda. Ale ma nadzieję. Jaką tą nadzieję ma? 1:12. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Moja nadzieja jest w Chrystusie. Chrystus jest wierny swoim obietnicom. Zrobi to, co należy. Ja Mu ufam. Pomimo mojego doświadczenia, pomimo tego, przez co przechodzę. Dalej, 1:18. Niech mu Pan da Onezyforowi, żebyście wiedzieli komu, aby znalazł miłosierdzie u Pana w owym dniu. A jak wiele usług oddał mi w Efezie, Ty wiesz najlepiej. Nie wiemy zbyt wiele o Onezyforze, ale apostoł Paweł mówi, to co Onezyfor zrobił dla mnie, na pewno Pan wie, co zrobił. Niech mu Pan da w owym dniu. W jakim dniu? Jak powróci. Patrzcie, jak to jest z jednej strony fajne, a z drugiej strony smutne i przerażające. Trzeba będzie się rozliczyć z całego życia. I w końcu 4, myślę, że wszyscy znamy, albo większość z nas zna, od 6-8. Taki jego testament, takie jego podsumowanie życia. Mówi tak. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze. On już wie, że to się skończy. A czas rozstania mojego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem. Biegu dokonałem. Wiarę zachowałem. No niczego nie żałuję. Patrzy wstecz i wie, że był przy Chrystusie, wie, że Chrystus był przy nim, wie, że przeżył to życie tak, jak powinien. Ale to nie wszystko, bo patrzy też w przód. 8. werset. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. I chciałbym zwrócić waszą uwagę, że ta końcówka to nie jest niebo. Chociaż on oczywiście wie, że przyjdzie. Myślę, że się nie zmieniło nic w jego zrozumieniu od czasu listu do Filipian. On wie, że Chrystus czeka po drugiej stronie. Że spotka się po śmierci z Chrystusem. Ale do czego on tak naprawdę w tej swojej tęsknocie wygląda? Nie do tego, że po prostu po śmierci będzie z Chrystusem, ale do tego dnia. Do tego dnia, kiedy Chrystus powróci, kiedy On zostanie wskrzeszony i kiedy otrzyma wieniec sprawiedliwości. Wieniec sprawiedliwości od Pana. W owym dniu. A nie tylko ja, ale i wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. I można by zadać pytania, apostole Pawle, dlaczego ten dzień jest tak ważny dla Ciebie przed końcem? Czy nie jest ważniejsze to, że będziesz za chwilę z Chrystusem? I myślę, że, wybaczcie, bo nie wiem, nie mam żadnej autoryzacji od apostoła Pawła, ale myślę, że apostoł Paweł mógł powiedzieć, pewnie, że się cieszę, że za chwilę będę z Chrystusem. Ale wiesz, co mnie jeszcze bardziej cieszy? Że ten dzień nadejdzie. Że ten dzień nadejdzie, kiedy nie będzie już grzechu, kiedyś cały świat zostanie rozliczony, kiedy wszyscy padną na kolana przed Chrystusem, który powróci w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca i w owym dniu dostanę wieniec sprawiedliwości za mój bieg, za moją walkę, za moje życie. I kto jeszcze dostanie ten wieniec sprawiedliwości? Bracie, siostro, dostaniemy czy nie dostaniemy? Czy widzimy ten obraz przed swoimi oczami? Chciałbym, żebyśmy go widzieli. Chciałbym, żeby nas motywował do tego, żeby biec. Żeby się nie gubić po drodze. Żeby gdzieś nie chodzić na boki. Żeby wyznawać swoje grzechy, żeby powstawać. Żeby wybaczać. Przepraszać. Prosić. Wołać, być cierpliwym. Bo ostatecznie nie ma innej opcji. Nie ma opcji pokornej, taki półwieniec. Nie ma czegoś takiego. Albo dostaniesz wieniec sprawiedliwości, albo cię tam nie będzie. Życzę nam wszystkim, żebyśmy żyli nadzieją. Tą chrześcijańską nadzieją. Tą nadzieją, której uczymy się od apostoła Pawła. Tymi trzema blokami. Powrotem Chrystusa, zmartwychwstaniem ciała, i tym, że zaraz po śmierci będziemy z Jezusem. Ale życzę nam wszystkim, żeby przede wszystkim ożywiała nas właśnie ta wizja. Wizja owego dnia. Tego dnia, kiedy Chrystus będzie wywyższony i kiedy również przyzna się do nas. Niech tak się właśnie stanie. Amen. Postańmy i pomódlmy się.